Rozdział czwarty. Przygotowania. Od wiadomości o uwięzieniu Lorkina minął cały dzień. To wystarczyłoby utrudnić Sonei zaśnięcie, ale nagłe przestawienie się z życia w nocy na funkcjonowanie w dzień również nie ułatwiało sprawy. Po bezsennej nocy czuła się jak otumaniona i musiała zaczerpnąć odrobinę magii, by zniwelować dokuczliwe zmęczenie. Odkryła jednak jedną z zalet dziennego życia. Że gdy wyszła z sypialni, Lilia nadal była w głównym pokoju i jadła śniadanie. Witaj, czarny magu Soneo, powiedziała wyraźnie zaskoczona jej obecnością dziewczyna. Dzień dobry, Lilio, odparła Sonea. Jak się masz? Czy czarnemu magowi Kalnenowi udało się wczoraj cię znaleźć? Dziewczyna pokiwała głową. Dobrze, tak. Sonea podeszła do bocznego stolika i zaczęła przygotowywać sobie filiżankę raki. Jak ci idzie na zajęciach? Lilia skrzywiła się, ale po chwili jej twarz rozjaśnił promienny uśmiech. Dobrze. Myślę jednak, że czarny mag Kallen chciałby, żeby szło mi lepiej. Powiedziałam mu, że nie jestem zbyt dobra w sztukach walki, ale chyba nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo niezbyt dobra może być nowicjuszka. Sonea zachichotała ze współczuciem. Ja też nie najlepiej sobie z nimi radziłam. Oczy dziewczyny rozszerzyły się. Ale przecież... Wygrałam oficjalny pojedynek i pokonałam atakujących Sahakan. To zadziwiające, jakich rzeczy człowiek jest w stanie nauczyć się, kiedy naprawdę musi. Ja jednak miałam wspaniałego nauczyciela. Co wygrałaś? Lilia zamrugała oczami i wyprostowała się. Który to nauczyciel? Sonea wzięła swoją filiżankę, usiadła przy głównym stole i poczęstowała się słodką bułką. Mistrz Ikmo zginął podczas najazdu. Ach tak, ramiona Lilii opadły. Ale po chwili podniosła wzrok. Oficjalny pojedynek? Sonea uśmiechnęła się. Pewien nowicjusz utrudniał mi życie. Przyjął wyzwanie od czarnego maga? To było zanim nauczyłam się czarnej magii. Ale raczej nie polecam jej w załatwianiu spraw z irytującymi nowicjuszami, chyba że w ostateczności, jeśli jesteś pewna zwycięstwa. Zamilkła na chwilę, bo przyszła jej do głowy pewna myśl. Nie dokuczają ci żadni nowicjusze? Lilia pokręciła głową. Nie, przez większość czasu mnie ignorują. To nic złego. Rozumiem, dlaczego mnie unikają. No i mam Eni. Sonea poczuła współczucie i wdzięczność dla Czerego za to, że pozwolił Eni na wizyty. Wiesz, jeśli jacyś nowicjusze zachowują się wobec siebie przyjaźnie, ale szczerze, nie fałszywie, to nie odrzucaj ich zbyt pochopnie. Niedługo będą twoimi współpracownikami. Wiem. Lilia wyglądała na zrezygnowaną, ale nie nieszczęśliwą. Sonea dokończyła bułkę i rakę, po czym wstała z westchnieniem. Dasz sobie tu radę sama, kiedy wyjadę, Lilio? Dziewczyna podniosła wzrok. Oczywiście. Nie może być inaczej, jeśli będą nade mną czuwać Jonna i czarny mag Kallen. Zmarszczyła brwi. Ale za to ty będziesz w niebezpieczeństwie, czarny magu Soneo. Będziesz na siebie uważać? Sonea uśmiechnęła się. Oczywiście. Jak najbardziej zamierzam tu wrócić. W końcu muszę zobaczyć, jak kończysz naukę. Podeszła do drzwi, po czym zatrzymała się na chwilę i odwróciła. Nie będę teraz pracować w lecznicach, więc prawdopodobnie będę tu zaglądać dość często. Będę pukać przed wejściem, na wypadek, gdyby Eni wpadła do ciebie w odwiedziny. Lilia skinęła głową. Dziękuję. Po wyjściu na zewnątrz Sonea zauważyła, że w korytarzu domu magów jest bardzo tłoczno. Odwzajemniała uprzejme skinienia i pozdrowienia, idąc w stronę wyjścia. Na dziedzińcu tłoczyli się nowicjusze i magowie. Niektórzy szli lub wracali z łaźni, inni podążali w kierunku uniwersytetu, a całkiem spora grupa po prostu cieszyła się wiosennymi promieniami słońca. Zawsze śledziły ją spojrzenia innych. Po prostu czarne szaty w dziwny sposób przykuwały wzrok. Nawet białe szaty wielkiego mistrza czy niebieskie administratora nie przyciągały aż takiej uwagi. Nowicjusze zauważali i obserwowali ich, gdy przechodzili obok, kłaniali się z szacunkiem, tak jak powinni to robić wobec wszystkich magów, którzy ukończyli naukę, ale nie gapili się na nich ani nie cofali się, jak w przypadku Sonei i Kallena. A za każdym razem, kiedy to robią, przypomina mi się, jak w stosunku do Akkarina zachowywali się tak samo, choć oprócz mnie nikt nie wiedział, że znał czarną magię. Ubierał się na czarno tylko dlatego, że wtedy był to kolor szat wielkiego mistrza, ale skoro oznaczał również najpotężniejszego maga gildii, podejrzewam, że onieśmielał wszystkich, tak jak czarni magowie dziś. Stłumiła westchnienie, zignorowała spojrzenia i ruszyła w kierunku uniwersytetu. Gdy już się tam znalazła, wybrała korytarz biegnący przez centralną część, nie zaś któryś z głównych korytarzy po obu stronach. Przeszedłszy do wielkiego holu, spojrzała ku górze na szklany sufit, 3 poziomy wyżej, a następnie na szorstki kamień pierwotnego budynku Rady Gildii, dumnie wznoszącego się w przeogromnym pomieszczeniu. Nie będzie już kolejnego posiedzenia przed moim wyjazdem, uświadomiła sobie, zwolniwszy kroku. Być może widzę to miejsce po raz ostatni. Wpatrywała się w budynek, po czym pokręciła głową i ponownie przyspieszyła kroku. Ale tylko wtedy, gdy wszystko pójdzie całkowicie nie tak, poprawiła się. Dotarłszy do końca wielkiego holu, minęła drugi koniec środkowego korytarza i skręciła w prawo, po czym zatrzymała się przed pierwszymi drzwiami. Zapukała i kiedy drzwi otworzyły się do wewnątrz, weszła do gabinetu Osena. Administrator siedział przy biurku, naprzeciwko 2 magów, którzy odwrócili się, żeby zobaczyć, kto wszedł. Wielki mistrz Balkan uprzejmie skinął głową i półgłosem wypowiedział jej imię, podobnie jak Osen. 3 mag wyglądał znajomo. Witaj, królewski doradco Glarinie, powiedziała skinąwszy głową najpierw jemu, później zaś zwróciła się do pozostałych. Wielki mistrzu, administratorze. Witaj, czarny magu Soneo, odparł Glarin. Wiedziała, że ma ponad 60 lat, ale wyglądał na młodszego. Choć oficjalnie był doradcą króla w sprawach militarnych, związanych z magią i gildią, zajmował się także stosunkami międzypaństwowymi w czasie pokoju. Drugi doradca zajmował się sprawami wewnętrznymi, głównie sporami politycznymi pomiędzy domami. Zajęcia, których im nie zazdroszczę. Usiądźcie, proszę, powiedział Osen. Wyciągnął dłoń w kierunku 3 krzeseł, które podjechały bliżej i utworzyły półokrąg przed biurkiem. Wszyscy 3 zajęli miejsca. Osen pochylił się do przodu i oparł na łokciach. Naszym zadaniem jest obmyślenie strategii negocjacji dla czarnego maga Sonei, które doprowadzą do uwolnienia jej syna. Najpierw przekażę wam wieści od ambasadora Danyla. Serce podskoczyło Sonei w piersi. Przedstawiciel króla, Ashaki Ahati, z którym ambasador Danyl nawiązał przyjacielskie relacje, był wczoraj wieczorem w domu gildii, kontynuował Osen. Przekazał życzenie króla, by Danyl przekonał Lorkina do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zdrajców. Oczywiście Danyl powtórzył mu, że nie ma odpowiedniej władzy, by wydać Lorkinowi takie polecenie. Ashaki Ahati nie powiedział, co się stanie, jeśli Lorkin nie zacznie mówić, ale dość wyraźnie zasugerował, że Sahaka niezbyt przejęłaby się zerwaniem przyjaznych stosunków z krainami sprzymierzonymi. Danyl zapewnił, że nie była to groźba, lecz stwierdzenie faktu. Nie mają potrzeby z nami handlować, ani nie uważają, że jako wróg stanowilibyśmy zagrożenie. To blef? Zapytał Balkan. Być może, odpowiedział Glarin, ale i tak zbyt bliski prawdy. Nie chciałbym sprawdzać jego wiarygodności. Sahaka nie potrzebuje nas, podobnie jak my Sahaki, ale oba kraje utracą pewne korzystne możliwości, jeśli nałożymy surowsze restrykcje na wymianę handlową. Czyli jedyne, co mogę zrobić, to przypomnieć im, jakie dobra mogą stracić? Spytała Sonea. Glarin zacisnął usta w zamyśleniu. Nie zaszkodziłoby zwrócić ich uwagi na fakt, że krainy sprzymierzone wolą handlować z Sahaką niż z buntownikami. To może ich przynajmniej przekonać, że nie planujemy bratać się z ich wrogiem. Oczywiście nie należy wspominać o tym, że jednak mamy zamiar handlować ze zdrajcami. Dodał Balkan i zachichotał. Oczywiście, Sonea uśmiechnęła się. A czy nie powinnam wspomnieć, że możemy jednak rozważyć taką ewentualność, jeżeli okaże się, że Sahaka nie zechce z nami współpracować? Być może okaże się nielojalna w kwestii dotrzymywania porozumień związanych z bezpieczeństwem magów gildii? Nie, powiedział Glarin. Taka groźba im się nie spodoba. Ja... Zamilkł na chwilę i skupił wzrok na jakimś odległym punkcie. Król chce wiedzieć, czy można skontaktować się ze zdrajcami, czy są w stanie jakoś nam pomóc. Przecież nie mogli przewidzieć, że Lorkin zostanie uwięziony. Sonea zdała sobie sprawę, że Glarin skontaktował się z królem Kyralii za pośrednictwem pierścienia z krwawym klejnotem. Ta drobna magiczna sztuczka Akarina stała się bardzo popularna, odkąd w gildii postanowiono, że jej stosowanie teoretycznie nie oznacza użycia czarnej magii. Możemy spróbować, odparł Balkan. Asystentka Danyla, mistrzyni Meria, znalazła sposób na przekazywanie zdrajcom wiadomości. Nie dostaniemy odpowiedzi przed wyjazdem Sonei, zauważył Osen. Spojrzał na Balkana. Sonea powinna nam zostawić swój krwawy pierścień. Czy powinna mieć przy sobie pierścień jednego z nas? Oddanie jej pierścienia należącego do któregoś z nas wiąże się z ryzykiem odczytania z jej myśli tajników czarnej magii. Chyba, że weźmie pierścień Naki, zauważył Osen. Sonea pokiwała głową. Pierścień, którego była przyjaciółka Lili używała, żeby ochronić się przed odczytywaniem myśli, chronił również noszącą go osobę przed dostępem do jej umysłu za pośrednictwem pierścienia z krwawym klejnotem. Balkan przytaknął. Byłoby dobrze, gdyby Sonea mogła kontaktować się z nami wedle własnego uznania, ale twój pierścień jest u Danyla. Może lepiej dam jej swój. Jeśli Sahakanie postanowią ich uwięzić, będą mogli irytować nas obu. Osen pokręcił głową. Powinna wziąć mój. Sonea ukryła rozbawienie doborem słów. Jeżeli pierścień Osena wpadnie w niepowołane ręce, to wszelkie niegodziwości, jakich dopuszczą się z jego użyciem Sahakanie, nie będą miały go irytować, lecz wprost dręczyć. Po chwili oprzytomniała. To samo byłoby ze mną, gdyby w ich ręce trafił pierścień, który dałam Lorkinowi. Na szczęście Osen powiedział mu, żeby nie brał go ze sobą na spotkanie z królem Sahaki. Gdyby dostał się w ich ręce, wystarczyłoby, żeby zaczęli torturować Lorkina, a... Kiedy wyjeżdżam? Zapytałaby skupić się na czymś mniej przerażającym. Jutro wieczorem, powiedział Osen. Zwołamy na jutro posiedzenie i poprosimy ochotników, by przekazali ci moc. Postanowiliśmy nie ukrywać faktu, że Lorkin został uwięziony przez króla Sahaki i że wysyłamy cię, byś przekonała go do uwolnienia syna. Amakira dał nam idealny pretekst, żeby wysłać cię do Sahaki, rzekł Glarin. Powinnaś też spróbować spotkać się ze zdrajcami, choć najlepiej będzie, jeśli zrobisz to po uwolnieniu Lorkina. A jeszcze lepiej po jego powrocie do domu, na wypadek, gdyby spotkanie zostało odkryte. Zmarszczył brwi i odwrócił się, po czym się uśmiechnął. Król pyta, jak Lilia radzi sobie ze sztukami walki. Balkan skrzywił się. Nie jest urodzonym wojownikiem. Ma dobre odruchy i wszystko rozumie. Dobrze się broni, ale nie przejawia inicjatywy w bitwie. Ach tak, powiedziała Sonea z uśmiechem. Skądś znam ten problem. Glarin popatrzył na nią i uniósł brwi. Ze mną było podobnie, wyjaśniła. Jaka szkoda, że mistrz Yikmo zginął w czasie najazdu i Hanich. Dobrze sobie radził z opornymi nowicjuszami. Mistrzyni Rolley studiowała metody Yikmo, powiedział z namysłem Balkan. Prowadzi wiele standardowych zajęć, na które uczęszczają wszyscy nowicjusze, więc powinna znać wszystkie mocne i słabe strony Lilii. W takim razie pewnie jej pomoże, powiedziała Sonea. Gdybym nie musiała wyjechać, zaoferowałabym swoją pomoc. Być może przyda się, kiedy wrócisz, rzekł Osen. Czy mamy jeszcze jakieś sprawy do omówienia? Nic, czego nie można by przekazać przez krwawe pierścienie, powiedział Glarin. Nie powinniśmy opóźniać wyjazdu Sonei bardziej niż to konieczne. Osen popatrzył na nią. Czy masz jeszcze coś do zrobienia przed wyjazdem? Pokręciła głową. Nic. W takim razie powinnaś chyba poinformować swojego asystenta, że wyjeżdżacie jutro wieczorem. Wstała. Skoro skończyliśmy, to właśnie tym się zajmę. Zajęcia ze sztuk walki w ostatnim roku nauki nigdy nie były częścią planów Lili na przyszłość. Zgodnie ze standardami uniwersytetu, musiała osiągnąć minimalny poziom zrozumienia i umiejętności wymagane od nowicjusza. Powinna być już w domu uzdrowicieli i uczyć się zaawansowanych technik, a zamiast tego właśnie obijali ją nowicjusze, którzy mieli wyrosnąć na nowe pokolenie magów w czerwonych szatach. Jej obecność na zajęciach była dla nich fascynująca. Niecodziennie nowicjusze czy magowie mieli okazję ćwiczyć sztuki walki z czarnym magiem i przeciwko niemu. Nie przeszkadzało im nawet, że niezbyt dobrze sobie radziła, bo zajęcia polegały głównie na demonstracjach z użyciem niewielkiej ilości magii. Nie było jej wolno pobierać i kumulować mocy, nawet jeśli ktoś chciałby przekazać jej moc dobrowolnie. Musiała jednak przyznać, że gdy nie trzeba było podejmować decyzji ani przejmować inicjatywy, zajęcia były dla niej równie interesujące, co dla pozostałych nowicjuszy. Czarna magia zdecydowanie zmieniała dynamikę walki. Wydawało się jej, że umiejętność wykradania mocy będzie dla czarnego maga najbardziej pożyteczna w walce, tymczasem wcale tak nie było. Musiała zbliżyć się na odpowiednią odległość, żeby przeciąć skórę, przerywając naturalną barierę chroniącą przed magiczną ingerencją z zewnątrz. Zanim udało jej się zmęczyć przeciwnika na tyle, by móc to zrobić, pozostawało już niewiele mocy, którą mogłaby zaczerpnąć. Możliwość kumulowania magii dawała jednak znaczną przewagę. Magowie nieznający czarnej magii, którzy oddali swoją moc czarnemu magowi, stawali się bezużyteczni, co było dość niepokojące. Przerażająca była dla niej również świadomość, o ile wyżej stawiało ją to ponad pozostałymi, o ile istotniejszym była celem. Kiedy już naprawdę musiała angażować się w walkę, prawie zawsze podejmowała błędne decyzje. Działała zbyt pośpiesznie i za długo się wahała. Kiedy jej ostatni atak na wroga nieudolnie rozbił się o jego tarczę, czarny McCullen zarządził przerwę. Już lepiej, powiedział. Rozejrzał się po arenie. Wysokie iglice, na których opierała się niewidzialna magiczna bariera, chroniąca otoczenie przed treningowymi atakami, rzucały teraz na ziemię krótsze cienie. Wystarczy, powiedział, przyglądając się przyszłym wojownikom. Możecie odejść. Wszyscy wyglądali na zaskoczonych, ale nie sprzeciwili się. Cullen zaczekał, aż wyjdą krótkim tunelem, po czym podszedł do Lili, która ruszyła razem z nimi. Zaczekaj, Lilio, powiedział, gdy znaleźli się na zewnątrz. Nie odzywał się, kiedy mijali ich pozostali nowicjusze, a po chwili westchnął. Lilia podniosła wzrok i zauważyła, że mak jest zasępiony, ale wyraz jego twarzy złagodniał, gdy dostrzegł, że dziewczyna mu się przygląda. Spuściła wzrok i czekała na ocenę. Radzisz sobie coraz lepiej, powiedział. Być może masz inne odczucie, ale uczysz się, jak reagować na różne sytuacje. Naprawdę? Spojrzała na niego zaskoczona. A wyglądasz na takiego zawiedzionego, mistrzu. Zacisnął usta w ponurym wyrazie twarzy i spojrzał na uniwersytet. Po prostu irytują mnie moje własne niedoskonałości. Lilia przyjrzała mu się dokładniej i zauważyła na jego twarzy napięcie. Coś w jego oczach spowodowało nagły ból i przypomniało jej Naki. Naki z tym samym zatroskanym wyrazem twarzy, który sprawiał, że natychmiast sięgała po piecyk do palenia Nilu. Po plecach Lili przebiegł zimny dreszcz, gdy uświadomiła sobie, co to oznacza. Raz czy dwa wyczuła od Kallena zapach nilowego dymu unoszący się z szat, ale na szczęście nigdy przed zajęciami ze sztuk walki. Nie podobał jej się pomysł stawania naprzeciw kogoś, kto nadużywał narkotyku, ograniczającego prawidłową ocenę własnych czynów, ani myśl o poleganiu na tarczy takiej osoby. Skoro nie palił Nilu przed lekcją, to czy teraz pragnął to zrobić? Czy to dlatego tak szybko zakończył lekcję? Odsunął się na bok i otworzył usta, żeby coś powiedzieć. Cóż, to wszystko. Mam wiadomość od Czerego. Powiedziała. Zatrzymał się, a wzrok mu się wyostrzył. Tak? Został zaatakowany. Ktoś go zdradził. Musiał się ukryć, aby ludzie myśleli, że nie żyje. Przez jakiś czas nie będzie można się z nim spotkać. To zbyt ryzykowne. Kallen zmarszczył brwi. Został ranny? Pokręciła głową i poczuła nutkę wdzięczności za troskę. Tego się nie spodziewałam. Może nie jest taki zimny i surowy, jak myślałam. Zraniono jednego z ochroniarzy, ale już lepiej się czuje. Cherry prosi, żeby nikomu nie przekazywać, że żyje i aby wiadomości posyłać przeze mnie i Eni. Często widujesz Eni? Pokiwała głową. Kallen zmrużył oczy. Ale nie opuszczasz terenu gildii, żeby się z nią spotkać, prawda? Nie. Przyjrzał się jej uważnie, jakby się zastanawiał, czy nie skłamała. Cherry chciałby wiedzieć, czy udało się poczynić jakieś postępy w poszukiwaniach Skellina. Powiedziała. Żadnych. Mamy kilka tropów, ale jak dotąd nie przyniosły obiecujących rezultatów. Czy mam o coś zapytać Cherry'ego? Wzrok, jakim ją zmierzył, nie zamaskował jego sceptycyzmu. Nie. Jeśli dowiem się czegoś, o czym powinien wiedzieć, przekażę mu to. Ponownie spojrzał w stronę uniwersytetu. Możesz odejść. Lilia stłumiła westchnienie, ukłoniła się i odeszła. Po kilku krokach odwróciła się i jeszcze przez moment widziała Kallena, zanim zniknął za budynkiem uniwersytetu. Wnioskując z kierunku, w jakim podążył, zapewne udał się do domu magów. Żeby wypalić trochę Nilu? Zastanawiała się. Nie powiedział mi niczego na temat poszukiwań Skellina, bo nie chce, żebyśmy ja i Cherry coś wiedzieli. Czy może nie mógł już wytrzymać bez Nilu, a odpowiedź zajęłaby za dużo czasu? Dlaczego ja nie czuję potrzeby zapalenia? Nie paliła od miesięcy. Czasami zapach sprawiał, że miała na to ochotę, ale nie aż taką, żeby złamać postanowienie o porzuceniu nałogu. Donia, właścicielka spelunki, która pomogła Lili ukryć się przed Lorandrą i gildią, powiedziała, że Nil różnie wpływa na ludzi. Pewnie po prostu mam szczęście. Poczuła przypływ niespodziewanego współczucia wobec Kallena. A on najwidoczniej tego szczęścia nie ma. Powiedz nam, co wiesz, a będziesz mógł odejść. Lorkin nie zdołał powstrzymać chichotu. Przesłuchujący go mężczyzna wyprostował się lekko, kiedy zobaczył tę reakcję, a oczy mu zabłysły. Z czego się śmiejesz? Mógłbym powiedzieć cokolwiek. Skąd byś wiedział, że mówię prawdę? Mężczyzna uśmiechnął się, ale w jego oczach nie było widać rozbawienia. Wie, że mam rację. Po plecach Lorkina przebiegł dreszcz, gdy zauważył spojrzenie Saha Kanina. Była w nim jakaś przenikliwość. Cierpliwość sugerująca, że bawiłyby go kolejne godziny przesłuchań. Że to dopiero początek. To był dopiero drugi dzień, a czekało go jeszcze wiele kolejnych. Nie próbowali jeszcze odczytywania myśli. Coś ich powstrzymywało. Obawa przed zepsuciem relacji z krainami sprzymierzonymi? To dlaczego w takim razie w ogóle wtrącili go do więzienia? Niemożliwe, żeby całkowicie zrezygnowali z tego pomysłu. W końcu spróbują. A kiedy do tego dojdzie i im się nie uda, będą wiedzieli, że na darmo poświęcili dobre stosunki z krainami sprzymierzonymi. A skoro porzucą dyplomatyczną poprawność, nic nie powstrzyma ich od wydobycia z niego prawdy za pomocą tortur. Ale problem pozostanie ten sam. Nie będą wiedzieli, czy Lorkin mówi prawdę. A może inaczej zweryfikują jego słowa. Może mają nadzieję, że więzienie, niewygody i strach zmuszą go, żeby pozwolił im odczytać swoje myśli. Prawie żałował, że jeszcze nie ma tego za sobą. Kusiło go, żeby im na to pozwolić i przyspieszyć bieg zdarzeń. Ale wtedy pomyślał o całym steku kłamstw, jakie mógłby powiedzieć podczas przesłuchania. Byłoby zabawnie, przynajmniej przez jakiś czas, wodzić przesłuchującego go Saha Kanina za nos. Ale jeszcze nie teraz. Powiedział sobie. To dopiero drugi dzień. Jesteś w stanie wytrzymać znacznie dłużej. W drzwiach, z miską w rękach, pojawił się asystent Saha Kanina. Ashaki spojrzał na niego i uśmiechnął się, a potem popatrzył z powrotem na Lorkina. Powiedz nam coś o zdrajcach, chociaż jakiś mały szczegół, a pozwolimy ci coś zjeść. Lorkin wyczuł zapach czegoś smakowitego. Żołądek mu się zacisnął i zaczął burczeć z głodu. Rano dostał wodę, którą ostrożnie wypił, ale nic jeszcze nie jadł, odkąd się tu znalazł. Powstrzymał się od użycia magii uzdrowicielskiej, żeby zagłuszyć narastający głód, nie chcąc zużywać mocy, którą przekazała mu Tywara. Nie będzie w stanie jej uzupełnić, a może mu się przydać. Zapach posiłku był tak silny, że zakręciło mu się w głowie. Pomyślał o kłamstwach, które rozważał, i obudziła się w nim silna pokusa, żeby coś powiedzieć. Osen poradził mu, żeby jak najdłużej ukrywał fakt, że nie da się odczytać jego myśli. Fałszywy trop mógłby opóźnić ten moment. Nie bądź śmieszny, pomyślał. Może i uda mi się go na chwilę zmylić, ale im bardziej będę wystawiał jego cierpliwość na próbę, tym szybciej przestanie mnie przekonywać, żebym zaczął mówić. Tywara spodziewałaby się po mnie większej wytrwałości. Chciałaby również, żeby posłużył się mocą, którą mu przekazała, żeby mógł się bronić. Nigdy nie wydostałby się dzięki temu z więzienia, ani nie powstrzymałby Ashakiego od torturowania czy zabicia go, ale ta dodatkowa moc mogła mu pomóc wytrzymać się mniej bezpośrednie ataki próbujące go złamać. Zamknąwszy oczy, zaczerpnął odrobinę mocy i skierował ją do wewnątrz ciała, żeby zagłuszyć dręczący go żołądek i zlikwidować zawroty głowy. Kiedy otworzył oczy, prowadzący przesłuchanie Sahakanin przyglądał mu się uważnie. Wpatrywał się w Lorkina w zamyśleniu, po czym skinął na asystenta. Z wielkim zadowoleniem obaj zaczęli rozkoszować się posiłkiem.